Dziewiąty rozdział pierwszej Księgi Królewskiej opisuje rządy Salomona z perspektywy 20 lat, które upłynęły od czasu objęcia przez niego władzy nad Izraelem. Od 10 wiersza 9 rozdziału pierwszej Królewskiej czytamy: Po upływie 20 lat, w ciągu których Salomon zbudował obydwa gmachy, to jest świątynię pańską i pałac królewski, a Hiram, król Tyru, dostarczał Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego i złota, stosownie do wszelkiego jego zapotrzebowania, król Salomon dał Hiramowi za to 20 miast w ziemi galilejskiej. Kiedy Hiram wyjechał z Tyru, aby obejrzeć miasta, które mu dał Salomon, te mu się nie spodobały. Salomon, jak czytaliśmy najpierw, zbudował w pierwszym okresie swoich rządów świątynię i pałac królewski. Jak wiemy, w trakcie budowy zawarł umowę handlową z królem Tyru, Hiramem. Hiram dostarczał Salomonowi drzewo cedrowe i cyprysowe oraz złoto, a otrzymywał od Salomona żywność. Widocznie jednak wartość drewna i złota była o wiele wyższa i Salomon dał Hiramowi jako zapłatę 20 miast w Galilei. Jednak miasta te nie spodobały się Hiramowi. Czytamy: Powiedział więc, cóż to są za miasta, te, które mi dałeś, mój bracie? Dlatego nazwał je ziemią Kabul po dziś dzień. Kabul znaczy po hebrajsku jak nic. Hiramowi nie spodobały się miasta oferowane mu przez Salomona. Jednak Hiram dostarczył królowi 120 talentów złota, czytamy w następnym wierszu. A dalej dowiadujemy się, że współpraca Salomona z Hiramem objęła więcej prac, między innymi przy budowie pałaców Milo, przy budowie murów jerozolimskich Hasor, Megido i Gezer. Warownia Milo stanowiła część umocnień obronnych w murach Jerozolimy. Hasor było miastem w Galilei, Megido zaś miastem na południowej krawędzi Doliny Izrael, u wschodnich zboczy masywu Góry Karmel. Gezer było starym kananejskim miastem położonym na północny zachód od Jerozolimy. Czytamy dalej: Faraon, król egipski, niegdyś nadciągnął i zdobywszy Gezer spalił je, a Kananejczyków zamieszkujących to miasto wytępił. Później dał je w posagu swej córce, żonie Salomona. Salomon zaś zbudował Gezer i dolne Bet-Horon, a także Baalat i Tamar w okolicy pustyni. Ponadto wszystkie miasta spichlerze, które należały do Salomona, miasta dla rydwanów i miasta dla konnicy oraz wszystko, co spodobało się Salomonowi wybudować w Jerozolimie, na Libanie i w każdym kraju będącym pod jego władzą. Salomon nie tylko odbudował więc Gezer, ale zbudował kilka innych miast, między innymi znane miasto Tamar w Negebie. Niektóre miasta pełniły rolę spichlerzy, niektóre miały charakter warowni, chroniących konnicę i rydwany. Salomon ciągle wzmacniał i rozbudowywał swoje królestwo. Ponieważ z zachodu Izrael graniczy z morzem, Salomon postanowił także zbudować flotę. Czytamy w końcowym fragmencie 9 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Król Salomon zbudował flotę w Esjon-Geber koło Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju Edomu. Hiram posyłał zaś do tej floty swoje sługi, żeglarzy znających morze, aby byli razem ze sługami Salomona. Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd 420 talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi. Rozbudowując flotę, Salomon, jakbyśmy to dziś powiedzieli, wszedł na rynek handlu złotem. Był też w stanie strzec swojej zachodniej granicy przed ewentualnymi atakami z morza. Wszystko to wzmacniało gospodarczą, polityczną i militarną siłę Królestwa Izrael. Następny, 10 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej relacjonuje odwiedziny królowej Saby. Przyjechała ona zwiedzić Królestwo Salomona i spotkać króla, którego sława rozeszła się, jak widać, po całym świecie. Bóg dał Salomonowi mądrość, mądrość, która stała się sławna wśród mędrców i przywódców wielu narodów. Z pewnością wielu z nich odwiedzało Jerozolimę i oddawało także cześć Bogu, który w tak widoczny sposób błogosławił Salomonowi i jego ludowi. Salomon stał się ambasadorem żywego Boga pośród narodów świata. Obyśmy my, jako ambasadorowie Chrystusa, byli podobnie przekonywujący i podobnie w dobrym tego słowa znaczeniu sławni. Przeczytajmy początkowe wiersze 10 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Również i królowa Saby, usłyszawszy rozgłos mądrości Salomona, przybyła, aby przez roztrząsanie trudnych zagadnień osobiście się o niej przekonać. Przyjechała więc do Jerozolimy ze świetnym orszakiem i wielbłądami, dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co ją nurtowało. Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień we wszystkich zagadnieniach przez nią poruszanych. Nie było zagadnienia nieznanego królowi, którego by jej nie wyjaśnił. Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie jego stołu w potrawy i napoje i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących jemu, jego szaty, jego podczaszych, jego całopalenia, które składał w świątyni Pana, wówczas wpadła w zachwyt. Wyrażenie "wpadła w zachwyt" w języku hebrajskim dosłownie brzmi "zabrakło jej tchu". Królowej Saby zabrakło tchu. Salomon odpowiedział na wszystkie nurtujące ją pytania. Nie było takiej dziedziny wiedzy, w której nie usłyszałaby od niego wyczerpujących objaśnień. Piękno pałacu i świątyni jerozolimskiej zachwyciły ją również. Dlatego przemówiła do króla. Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o twoich dziełach i o twojej mądrości. Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie powiedziano. Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam. Królowa Saby zachwyciła się nie tylko mądrością Salomona i bogactwem jego królestwa, ale oddała też cześć Bogu Salomona, Panu Izraela. W 9 wierszu 10 rozdziału znajdujemy takie słowa: Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Twój, za to, że Ciebie upodobał sobie, aby Cię osadzić na tronie Izraela. Z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela, ustanowił Ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości. Królowa ze słów Salomona i z tego, co widziała, wywnioskowała, że Bóg Salomona jest Bogiem potężnym, jest Bogiem żywym. Drogi przyjacielu, czy taki wniosek nasuwa się ludziom, którzy obserwują nasze życie? By wyrazić swój podziw i złożyć hołd Salomonowi, królowa Saby złożyła mu hojny dar. Czytamy o tym od 10 wiersza 10 rozdziału pierwszej królewskiej. Następnie dała królowi 120 talentów złota i bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie przyniesiono więcej wonności od tych, które królowa Saby dała królowi Salomonowi. Flota Hirama, która dostarczyła złoto z Ofiru, przywiozła również drewno sandałowe i wielką ilość drogocennych kamieni. Z drzewa sandałowego król zrobił chodnik do świątyni pańskiej i do pałacu królewskiego oraz cytry i harfy dla śpiewaków. Tyle drzewa sandałowego nie sprowadzono i nie widziano aż do dnia dzisiejszego. Chodnik z drzewa sandałowego położono na posadzce świątyni, aby chronił podłogę pokrytą złotem. Wykonano też z tego cennego drewna cytry i harfy dla muzyków i śpiewaków. W transporcie pomógł raz jeszcze Hiram, król Tyru, czyli król Fenicjan, ludzi morza. Pomagał on Salomonowi w budowie floty, a jego ludzie przekazywali Izraelitom swoje morskie doświadczenia i umiejętności. W 13 wierszu czytamy: Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko, w czym okazała swe upodobanie i czego pragnęła, prócz tego, czym ją Salomon obdarzył z królewską hojnością. Niebawem wyruszyła w drogę powrotną do swego kraju wraz ze swymi sługami. Salomon równie hojnie obdarował królową Saby, po czym powróciła ona do swego kraju. Jej wizyta w Jerozolimie na pewno zrobiła na niej ogromne wrażenie. Poznała najmędrszego człowieka świata, zobaczyła pomyślność i pokój spoczywający nad całym narodem izraelskim. Oddała hołd Bogu Izraela, żywemu Bogu, błogosławiącemu swój lud. Wydaje się, że nie tylko królowa Saby, ale wielu innych ludzi tamtych dni dostrzegało Boże błogosławieństwo spoczywające nad Jerozolimą. I wielu zapragnęło poznać Boga, który w tak namacalny sposób troszczył się o swój lud. Z dalszych wersetów 10 rozdziału pierwszej królewskiej dowiadujemy się, że wielu władców przybywało z różnych stron świata, by osobiście poznać Salomona i oddać hołd jego Bogu. Czytamy w wierszu 23 i 24: Król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi. Wszyscy więc udawali się do Salomona, aby posłuchać jego mądrości, jaką Bóg obdarzył jego serce. Znamy z relacji Nowego Testamentu postaci tych, którzy szukali Boga, żywego Boga, przyjeżdżając do Jerozolimy. Odwiedzali świątynię i czytali pisma proroków. Eunuch z Etiopii, czytający księgę Izajasza, Korneliusz, któremu sami Żydzi dali świadectwo, że kochał ich naród, to przykłady tych ludzi spoza Izraela, którzy poszukiwali żywego Boga i dlatego tak chętnie i tak radośnie przyjęli potem Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Jakże wielkim błogosławieństwem obdarzony jest lud Boży, gdy okazuje swemu Panu posłuszeństwo i żyje zgodnie z Jego poleceniami, realizuje Jego wolę. Lud izraelski, żyjący pod mądrymi rządami króla Salomona, cieszący się obfitym Bożym błogosławieństwem, był wiarygodnym i przyciągającym świadkiem Bożej mocy i Bożej łaski. Był, jak możemy powiedzieć, drogowskazem wskazującym na żywego Boga. Drogi słuchaczu, czy i my, żyjący pod rządami Jezusa Chrystusa, jesteśmy postrzegani podobnie? Czy wskazujemy innym Zbawiciela? Druga część 10 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej opisuje dochody królewskie i bogactwo Salomona. Od 14 wiersza 10 rozdziału czytamy następujące słowa. Waga złota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosiła 666 talentów złota. Oprócz tego, co pochodziło od handlarzy i zysków od kupców, jako też wszystkich królów arabskich oraz namiestników krajowych. Sporządził zatem król Salomon 200 tarcz z kutego złota. Na każdą tarczę wychodziło 600 syklów złota. Trudno w sposób wymierny porównać dochody królestwa Salomona z dochodami dzisiejszych mocarstw, ale złoto, tak wtedy jak i dzisiaj, miało i ma swoją wartość i świadczy o zamożności państwa i narodu. Królestwo izraelskie osiągnęło swój zenit. Był to złoty okres w historii Izraela. Dawid, wielki wojownik, pokonał wszystkich wrogów. Salomon, obdarowany przez Boga mądrością, książę pokoju, przewodził ludowi, który czuł się bezpiecznie i szczęśliwym. Panował dobrobyt, pomyślność, pokój. Jak wspominaliśmy już, jest to zapowiedź tysiącletniego królestwa, które nastanie na ziemi w okresie milenijnym pod rządami Chrystusa. Jezus to wielki wojownik, zwyciężający grzech i śmierć. Książę pokoju, władający tysiącletnim królestwem. Królestwo Salomona to zapowiedź nadchodzącego królestwa Jezusa Chrystusa. Końcowe wiersze 10 rozdziału pierwszej królewskiej bardziej szczegółowo opisują bogactwo królestwa i przepychu pałacu Salomona. Od wiersza 18 czytamy: Następnie król sporządził wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył szczerym złotem. Tron miał 6 stopni i owalny szczyt z tyłu oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały 2 lwy. Na 6 stopniach stało tam po obu stronach 12 lwów. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym z królestw. Wszystkie też naczynia, z których pił król Salomon, były złote. Również szczerozłote były wszelkie naczynia domu lasu Libanu. Nie było srebra. Nie ceniono go w czasach Salomona. albowiem dalekomorska flota królewska razem z flotą Hirama przybywała co 3 lata, przywożąc z Tarsisz złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie. Luksus i zbytek. Tak moglibyśmy określić wyposażenie pałacu Salomona. Tylko złote naczynia, nawet srebro uznane za zbyt mało cenne, swoiste zoo, małpy do zabawiania gości, egzotyczne ptaki, pawie do dekoracji pięknych wnętrz, tron z kości słoniowej pokryty złotem. Czujemy w tym przesadę, niepotrzebny przepych. Niestety Salomon nie znał umiaru. Gromadził coraz więcej złota i innych bogactw. Miał coraz więcej żon i nałożnic. To nie było już zgodne z Bożymi planami. Wręcz przeciwnie. Pamiętamy, że już Mojżesz przekazywał proroczo słowa Pana, że przyszłym królom Izraela nie wolno będzie mnożyć bogactw, złota, koni i żon. A Salomon we wszystkich tych dziedzinach, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, poszedł na całość. O odwiedzających go gościach czytamy w końcowym fragmencie 10 rozdziału, od wiersza 25. Każdy z nich składał corocznie swoje dary. Naczynia srebrne i złote, szaty, czy też zbroje lub wonności, konie albo muły. Salomon powiększył liczbę rydwanów oraz jezdnych, także miał 1400 rydwanów i 12 tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie. Srebra zaś król złożył w Jerozolimie tyle, ile kamieni, a cedrów, ile sykomor na szefeli. Sprowadzono też Salomonowi konie z Mustri i z Kue. Kupcy królewscy brali je z Kue za ustaloną cenę. Wywożono i sprowadzano z Mustri rydwan za 600 srebrników, a konia za 150. Tak samo za ich pośrednictwem sprowadzano je dla wszystkich królów chetyckich i aramejskich. Salomon, jak wynika z tych słów, sprowadzał konie nawet z Afryki i z Azji. Wszedł na rynek handlu końmi tak jak na rynek złota i srebra. Niestety to wszystko, plus jego niepohamowana skłonność do mnożenia żon i nałożnic, doprowadziło do jego upadku. Nie mógł już dalej być Bożym świadkiem, Bożym ambasadorem. O tym dowiemy się już z następnego, 11 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. A dzisiaj zakończmy refleksją. Co nam przeszkadza w świadczeniu innym o Bogu? Co przeszkadza nam w życiu z Bogiem na co dzień? Zamiłowanie do bogactwa, pragnienie posiadania złota, czyli dóbr materialnych, pieniędzy, luksusu, a może chęć posiadania strojów, bycia pięknymi jak paw? Tak wiele środków przeznacza się dzisiaj na zapewnienie atrakcyjnego wyglądu, na zewnętrzne piękno. Drogi przyjacielu, jesteśmy powołani, żeby wskazywać innym Boga. Nie wiążmy swojego serca z bogactwem, z pieniądzem, ze złotem. Dbajmy o duchowe skarby. Miejmy w sercu Chrystusa. Miejmy w sercu miłość. Jest tylu potrzebujących, a najbardziej potrzebne są serca, które by prawdziwie kochały. Bóg może i pragnie przemienić nasze serca.